Nasz gościem jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista, dr Zbigniew Kuźmiuk. Panie doktorze, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, kolejna dobra wiadomość. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje i przedstawia, że realny wzrost wynagrodzeń w Polsce w 2018 roku wyniesie 3,8%. Nasz kraj będzie czwarty z kolei w Europie pod tym względem, więc pensje mają rosnąć, wynagrodzenia mają rosnąć szybciej niż w innych krajach. No i przy tej dobrej wiadomości może się okazać, że to jest zła wiadomość, bo za chwilę mogą wyciągnąć się kolejne ręce po różnego rodzaju postulaty finansowe.
No, proszę ojca, rzeczywiście wzrost płac w czasie tych ponad dwuletnich rządów Zjednoczonej Prawicy jest rzeczywiście bardzo wyraźny. On po części jest spowodowany tą administracyjną czy rządową podwyżką płacy minimalnej. Przypominam, że nastąpiła już ona parokrotnie, na ten rok wynosi 2100 zł. Wprowadziliśmy również minimalną stawkę godzinową tej regulacji przez cały ten czas zmian w Polsce od roku 89 nie było, stąd czasami występowały płace rzędu 5 zł za godzinę. Teraz to już nie jest możliwe w tym roku. Ta minimalna godzinowa to przynajmniej 13,70. Wszystko wskazuje na to, że na następny rok, to znaczy rok 2019, również ta podwyżka płacy minimalnej będzie bardzo wyraźna. No i oczywiście wzrostowi płac sprzyja także sytuacja na rynku pracy. Przypominam, że mamy najniższe w historii bezrobocia, wiele dziedzin naszego życia ratuje się tylko dzięki pracownikom z naszej wschodniej granicy. Wszystko to powoduje, że nawet te przedsiębiorstwa, które do tej pory były niezwykle ostrożne, jeżeli chodzi o regulacje płacowe, w tym duża część przedsiębiorstw zagranicznych, choćby te funkcjonujące w handlu, dokonują regulacji płac w górę parokrotnie w ciągu roku. Ja oczywiście, proszę ojca, zdaję sobie sprawę, że te wielkości średnie czy wielkości procentowe, bardzo często podawane, no one oczywiście są prawdziwe, bo to są oficjalne dane statystyczne, no ale ciągle poziom płac w Polsce jest przecież wyraźnie niż na Zachodzie, ale te ostatnie 2,5 roku pokazuje, że możemy pod tym względem Europę Zachodnią gonić i gonimy ją rzeczywiście dosyć szybko. A wracając do tej wątpliwości ojca, czy to nie będzie powodowało z kolei jakiejś fali oczekiwań nowych, to my nie ukrywaliśmy, że tworząc rząd i przedstawiając program gospodarczy, że jeżeli my tylko osiągniemy przyzwoity wzrost gospodarczy, to owocami tego wzrostu będziemy starali się dzielić z Polakami. I rzeczywiście to robimy. Powoli także następują przecież regulacje, mówiąc wprost, podwyżki płac także w sferze budżetowej. One przez wiele lat były zamrożone. Dotyczyły na przykład te zamrożenia także służb mundurowych. Te regulacje także już trwają i kolejne są zapowiedziane, więc mówiąc szczerze, nie obawiamy się jakiejś wielkiej fali nadzwyczajnych oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę, że Polacy są narodem racjonalnym, a jeszcze raz powtórzę, staramy się, aby owoce wzrostu, które są przecież bardzo wyraźne, były w miarę sprawiedliwie dzielone pośród wszystkich naszych obywateli.
Panie pośle, dzisiaj po posiedzeniu rządu pan premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej powiedział, odnosząc się także do sprawy osób niepełnosprawnych, że rząd musi dzielić pieniądze, które są przeznaczone na różne cele. Mówi, cały czas mamy na uwadze sprawy niepełnosprawnych, a pokazuje także, że w najbliższych latach powstaną na polskich rzekach 22 mosty, żeby komunikacja była łatwiejsza. No i pokazywał także ten plan rozwoju Polski, również plan komunikacyjny w nowym rządowym programie Mosty Plus. Co rusz jakiś nowy rządowy program startuje z tym plusem na końcu. Ale czy możliwe jest jeszcze jakieś porozumienie z osobami, które zostały w Sejmie, które protestują, które dzisiaj nawet jeden z protestujących mówił, że może trzeba pomyśleć o azylu, bo państwo polskie wstydzi się niepełnosprawnych, tak mówi.
No państwo polskie absolutnie nie wstydzi się niepełnosprawnych, stąd można powiedzieć wręcz ochranianie tego protestu i stwarzanie protestującym w Sejmie jak najbardziej godziwych warunków do funkcjonowania, choć nie ulega wątpliwości, że ten protest przecież paraliżuje i funkcjonowanie Sejmu i to, co się ma w Sejmie przecież wydarzyć w najbliższych dniach, czyli to zgromadzenie parlamentarne krajów NATO. I mimo tego wydarzenia protestujący tam trwają i najprawdopodobniej będą trwali, dopóki sami uznają to za stosowne. Natomiast jeżeli chodzi o kompromis z tymi protestującymi, no to proszę ojca, kompromis polega na tym, że obydwie strony sporu, a ten spór się pojawił odkąd protestujący znaleźli się na terenie Sejmu i został bardzo mocno podgrzany przez opozycję, polski rząd zaproponował rozwiązania, które są absolutnym postępem, jeżeli chodzi o wsparcie dla niepełnosprawnych. Przypomnę, że w zasadzie w dniu trzeciego dnia protestu została zaproponowana ta podwyżka renty socjalnej do najniższego świadczenia emerytalnego o 100 kilkadziesiąt złotych sumarycznie w ciągu 2,5 roku razem z tą propozycją, która już przybrała przepisy, czy ubrana została przepisy ustawowe i wejdzie w życie od 1 czerwca tego roku, czyli już za chwileczkę, to świadczenie zostało podwyższone o 40%. Więc to jest wręcz nieprawdopodobna wielkość. No, o ile coś tam rośnie w gospodarce, no to są przyrosty o parę procent. Ja rozumiem, że tutaj zaniedbania były wieloletnie i próbujemy te zaniedbania usuwać, to akurat przypadło na nasz rząd, ale taka podwyżka jest znacząca. Ona rocznie będzie kosztować 500 kilkadziesiąt milionów złotych i już w tegorocznym budżecie trzeba byłoby asygnować prawie 300 milionów na jej realizację w już istniejącym budżecie. Wtedy usłyszeliśmy, że to jest ochłap, tak była uprzejma sformułować myśl jedna z tych pań protestujących, więc później pojawił się ten projekt drugiej ustawy, zresztą już w tej chwili nie projekt, tylko obowiązujące prawo, to są te materiały medyczne, a także wsparcie, jeżeli chodzi o rehabilitację i inne przedsięwzięcia, które przeliczając na jedną osobę niepełnosprawną, jak podawał w uzasadnieniu tej ustawy rząd, będą obniżą koszty funkcjonowania osób z osobami niepełnosprawnymi o przynajmniej 520 zł, czyli mniej więcej tyle, ile oczekują niepełnosprawni w gotówce. Więc wydawało się, że to jest te dwie propozycje no, są takim wyjściem do przodu, że protestujący rzeczywiście to przyjmą i ten kompromis zostanie zawarty. Okazuje się, że tylko rząd jest skłonny do kompromisu, osoby protestujące nie. Przedstawiony został pomysł tego Funduszu Solidarnościowego. On oczywiście nie powstanie na pstryknięcie palców, ale będzie budowany już od 1 stycznia przyszłego roku. Jak określiła minister finansów, on rocznie będzie wynosił około 2 miliardów złotych. I to środowisko niepełnosprawnych zdecyduje, tak mówiła pani minister Rafalska, o tym, na co pieniądze te corocznie będą przeznaczane dla tego środowiska, na jakie formy wsparcia. Więc moim zdaniem to jest już systemowe wręcz podejście do potrzeb niepełnosprawnych, pokazanie stałego funduszu, no dosyć zasobnego, bo 2 miliardy złotych rocznie to jednak są spore pieniądze. Zaproponowanie niepełnosprawnym, żeby to oni większościową metodą decydowali, jakie najważniejsze potrzeby z tego funduszu mają być finansowane w tym środowisku. Więc już nie bardzo wiem, co ten rząd może.
No tak, ale wydaje się, że grupa niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy są w Sejmie, nic innego nie zaakceptuje poza 500 zł do ręki żywej gotówki,
no tak,
jak to mówili.
Ojca, tak jak powiedziałem, w każdym sporze my namawiamy do kompromisu i ten kompromis jest możliwy, jeżeli obydwie strony, że tak się wyrażę, po jego zawarciu wychodzą z tego porozumienia niezadowolone. To znaczy, że w pełni nie osiągnęły swoich celów. Rząd być może może być niezadowolony, dlatego że w szybkim tempie no, musi wydatkować duże pieniądze i poszukiwać ich źródeł finansowania. Natomiast osoby niepełnosprawne, no dlatego, że nie wszystko, co postawiły jako warunki, znalazło akceptację. No ale jeżeli jedna strona, co i rusz składa propozycje, i to propozycje nie gołosłowne, ale już poparte ustawami, a druga strona jest absolutnie usztywniona i mówi tylko to, czego żądaliśmy i ani kroku w tył, no to trudno tutaj o kompromis, ale to Polacy, jak sądzę, ocenią, która ze stron rzeczywiście autentycznie dąży do kompromisu i poprawy losu niepełnosprawnych, a która protestuje. No, nie chcę być tutaj brutalny, ale wszystko wskazuje na to, że to jest no, coraz bardziej widoczna motywacja polityczna i informacje, które co i rusz napływają od dziennikarzy, świadczą o tym, że no, nie była jedna z tych protestujących, która chciała odejść. Posłanki opozycji wręcz ją przymusiły do tego, żeby została. Te kolejne wizyty osób kojarzonych z opozycją, wczorajszą pana Lecha Wałęsy, pokazujące, że no to jest, że tak się wyrażę, spór o charakterze politycznym, motywowany politycznie, a potrzeby niepełnosprawnych znajdują się gdzieś tam daleko, daleko w tle. O czym mówię z ogromnym smutkiem.
No właśnie, w początkach tego sporu u protestujących był pan prezydent, była pani prezydentowa, był pan premier, była pani minister Rafalska, kilku jeszcze innych ministrów.
I to kilkakrotnie pani minister Rafalska i w świetle Jupiterów i rzeczywiście w czasie negocjacji na sali już bez udziału dziennikarzy, więc tych wizyt było rzeczywiście ze strony rządowej i od pana prezydenta bardzo dużo. To środowisko moim zdaniem zostało absolutnie docenione. Wszyscy deklarowali pomoc i rzeczywiście ta pomoc została, powiedziałbym, tymi dwoma ustawami uchwalonymi, podpisanymi przez pana prezydenta, wręcz dla tego środowiska zagwarantowana.
Wczoraj był pan prezydent Lech Wałęsa, który spotkał się wyłącznie z protestującymi w Sejmie. Przed Sejmem miał się spotkać, ale się ostatecznie nie spotkał, tylko wsiadł w samochód i pojechał. Przed Sejmem były osoby niepełnosprawne, które domagały się zakończenia protestu w Sejmie, a więc reprezentowały inne stanowisko od osób niepełnosprawnych, które są obecne w Sejmie. No i wydaje się, że też ta wizyta nie tak miała przebiegać, bo był przygotowany materac dla pana prezydenta Wałęsy, a pan prezydent Wałęsa no najpierw zaczął mówić o swoich dokonaniach, później powiedział, że on zna doskonale sprawy niepełnosprawnych, więc proszę nie mówić na ten temat, bo szkoda czasu, to tak parafrazując, ponieważ on zna te sprawy. No a później okazało się, że ma spotkanie w Puławach, jak mówi, duże spotkanie w Puławach, nie może zawieźć, więc musi tam pojechać. Dzisiaj Jan Olszewski no, mówi o degrengoladzie byłego prezydenta, pana Lecha Wałęsy. Czy jeszcze należy spodziewać się kogoś? Wiem, że niepełnosprawni, tak czytam przynajmniej, mieli zainteresować papieża całą sprawą. Polska przygotowuje się do zgromadzenia parlamentarnego NATO, ale osoby w Sejmie niepełnosprawne też przygotowują się. Są banery, są plakaty po angielsku wywieszane, mają być zaklejone okna. Pewnie będzie próba zrobienia jakiegoś hałasu, żeby zostali usłyszeni. Jak w ogóle ta sprawa będzie przebiegać, pana zdaniem?
No oczywiście protestujący, jak rozumiem, liczą jeszcze na to zgromadzenie parlamentarne natowskie, że być może rzeczywiście uda im się przekazać jakieś informacje osobom zagranicy, które tam będą, ale panie redaktorze, no rzeczywiście kancelaria Sejmu, można powiedzieć, że obchodzi się z protestującymi jak z jajkiem. Rzeczywiście dostarcza im żywność, umożliwia korzystanie ze wszystkich osiągnięć cywilizacji, jakie są dostępne. Choć ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że przebywanie matek z niepełnosprawnymi już dorosłymi czy czasami dziećmi no nie jest rzeczą, którą ci ludzie chcieliby realizować na co dzień, że to jest przejaw desperacji, ale moim zdaniem wszystko, co można było zrobić dla tego środowiska, w tym momencie zostało naprawdę zrobione i usztywnienie oczekiwań niepełnosprawnych no nie jest przejawem dążenia do kompromisu, a zaognianiem sytuacji. I rzeczywiście ten rys polityczny, który był wcześniej bardzo niewidoczny, wręcz skrywany przez osoby protestujące, teraz no jest już bardzo, bardzo wyrazisty. Te panie są, widać, bardzo zaangażowane politycznie. No wybrzmiało między innymi takie zdanie, już nie pozostawiające żadnych złudzeń, że zbliżają się wybory samorządowe i proszę państwa, powiedziane to było do kamer i mikrofonów, proszę doprowadzić do tego, żeby żaden pisowiec nie dostał się do żadnego samorządu. Czy potrzeba bardziej politycznego już stanowiska, więc to jest...
To może też, panie pośle, wynikać ze zmęczenia takiego zwykłego, ludzkiego tych ludzi, no i doradców, którzy kręcą się wokół.
No właśnie, gdzieś w tle są doradcy, którzy oczywiście inspirują te panie i dzieci, żeby trwały kosztem ich zdrowia, bo rzecz jest ewidentna, 30 parę dni w zamkniętym budynku. To nie jest przecież... rzecz przyjemna i pozostawia na pewno jakieś ślady i w psychice, i na zdrowiu tych osób niepełnosprawnych. Więc to jest ogromna determinacja, ale powiem jeszcze raz, protestujący uzyskali bardzo dużo z postulatów, które zgłaszali na początku protestu. Ja bym powiedział, że 100% tego, co zgłaszali, choć część tych postulatów będzie realizowana w niepieniężnej formie, nie tak, jak oni oczekują. Więc gdyby to był normalny protest, jaki przecież zdarza się, czy zdarzał się do tej pory bardzo często, to protestujący podziękowaliby rządowi za zrealizowanie tych postulatów oklaskami. Tutaj słyszymy coraz bardziej ostre słowa, czasami ocierające się o inwektywy, adresowane do rządzących. No widać, że niestety ta inspiracja polityczna przeważa.
To może tym zamknijmy tę naszą rozmowę sprawami społecznymi. Jeszcze wiele różnych innych ciekawych rzeczy zagranicznych, no między innymi wchodzą w tym tygodniu ustawy o sądownictwie, nowelizacja tych ustaw. Pan minister Czaputowicz spotkał się z Mike'em Pompeo, amerykańskim sekretarzem stanu, mówili o Nord Stream 2. To tak tylko króciutko, panie pośle, czy Polska już usztywniła swoje stanowisko odnośnie reformy sądownictwa i nie będzie żadnych więcej ustępstw? Bo wygląda na to, że trochę to jest zabawa rzeczywiście w głupiego Jasia. No i z Nord Stream 2, czy możemy liczyć na to, że Stany Zjednoczone wprowadzą sankcje dla firm europejskich, które nie wycofają się z tego projektu?
No tutaj też, jeżeli chodzi o te sprawy sądownictwa, no to jak sądzę, na początku tego procesu dogadywania się z Komisją Europejską. Była to rozmowa pana premiera Morawieckiego i przewodniczącego Komisji, pana Junckera. I rozumiem, że została zawarta taka swoista dżentelmeńska umowa określająca, jakiego rodzaju zmiany są najbardziej oczekiwane przez Komisję Europejską. No i te zmiany w zasadzie zamieniły się już w obowiązujące w Polsce prawo, więc moim zdaniem z polskiej strony zostało zrobione wszystko, co zapowiedział pan premier Morawiecki w tych rozmowach. Teraz czas na krok w tył ze strony komisji, bo to też tylko taki charakter może mieć ten kompromis, że obydwie strony tego kompromisu wychodzą z niego niezadowolone.
A może zrobić coś takiego, że jednak spróbować znaleźć tę większość blokującą i powiedzieć, zagrać wabank i powiedzieć, proszę bardzo, my się już nie cofamy, głosujmy, zobaczmy, jak to wygląda.
Całkiem niewykluczone, że w tych rozmowach polscy przedstawiciele takiego argumentu używają, jeżeli komisja będzie się upierać, że ona nie wykona żadnego gestu w stronę Polski teraz, mimo tego, że o tym zapewniał pan przewodniczący Juncker, to być może rzeczywiście swoiste rozwiązanie siłowe jest tutaj potrzebne, a więc no, głosujmy i to na tym etapie wstępnym. Jak sądzę, Polska jest w stanie zorganizować przynajmniej 7 głosów, może nie przeciwnych rozpoczynaniu tej procedury, ale przynajmniej wstrzymujących się. W ten sposób komisja nie będzie miała 22 głosów za tyle potrzebuje i procedura po prostu upadnie. Nie wykluczam, że takie rozwiązanie ostatecznie zostanie zastosowane, bo przecież ten spór nie może trwać w nieskończoność. A wracając do tej drugiej kwestii, to bardzo rzeczywiście ważna wizyta pana ministra Czaputowicza i spotkanie z jego odpowiednikiem w Stanach Zjednoczonych i naprawdę poważne rozmowy dotyczące no właśnie strategicznego partnerstwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. I to nie tylko tego związanego z bezpieczeństwem militarnym, bo rozumiem, że obydwaj ministrowie wprawdzie o tym nie mówili, ale to była spora część rozmowy. A druga to jest ta sprawa rzeczywiście Nord Streamu 2. Tak się składa, że interesy Polski czy szerzej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i interesy amerykańskie w tej sprawie są zbieżne. No bo proszę ojca, w oczywisty sposób, gdyby Stanom Zjednoczonym nie zależało na tym, żeby dostarczać do Europy swój gaz, na którym ten kraj jest w stanie zarabiać i to duże pieniądze, bo mówimy o gazie łupkowym, a Amerykanie posiedli technologię jego taniego wydobycia, więc mają tu ogromne przewagi konkurencyjne, to w oczywisty sposób przecież ten kraj nie zaangażowałby się tak po stronie państw Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o tą dywersyfikację gazową. Szczęśliwie jest tak, że interesy, tak jak powiedziałem, tych dwóch stron są zbieżne i w związku z tym mamy w Stanach Zjednoczonych bardzo silnego sojusznika w tej sprawie i my rzeczywiście bardzo umiejętnie z tego wsparcia korzystamy. Więc mimo tego, że należymy do Unii Europejskiej i to od niej należałoby się spodziewać zdecydowanego sprzeciwu przeciwko temu gazociągowi, ale niestety okazuje się, że to interesy niemieckie kładą na łopatki Solidarność Energetyczną unijną, więc liczę na to, mówię już bardzo otwartym tekstem, że to Stany Zjednoczone zablokują to przedsięwzięcie, bo rzeczywiście jakiś czas temu została przyjęta ustawa, która prezydentowi pozwala na uruchomienie sankcji wobec firm współpracujących z Gazpromem i miejmy nadzieję, że te sankcje rzeczywiście zostaną użyte, a w sytuacji, kiedy Gazprom nie będzie miał po stronie zachodnich majętnych partnerów do realizacji tego przedsięwzięcia, to tego przedsięwzięcia o własnych siłach raczej nie zrealizuje.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.